Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w Rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dziś Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa w nowym tygodniu.
Panie prezydencie, no zapewne od kawy rozpoczęty tydzień tradycyjnie u pana.
No, tradycyjnie jeszcze kawę mam tutaj przygotowaną, jakby mi zaschło w gardle, żebym mógł jeszcze łyczek kawy wypić. Tak. Kawa jest takim rytuałem. Bardzo często rozpoczynam dzień od kawy, nie wyobrażam sobie.
To widać na serwisie społecznościowym, jak właśnie pan rozpoczyna ten dzień. Dobrze, panie prezydencie, porozmawiajmy o konkretach zatem. Co dalej z przetargiem na przebudowę kąpieliska w Ochli? Jedyna oferta, która wpłynęła, droższa od tego, ile proponuje miasto za wykonanie, o około 40 milionów złotych. Skąd takie rozbieżności?
Panie redaktorze, nie wiem skąd informacja, że 40 milionów więcej niż zakładaliśmy. To jest punkt pierwszy. Jak pan redaktor pewnie wie, polski rząd wsparł budowę, przebudowę kąpieliska w Ochli. W ramach Polskiego Ładu dostaliśmy 30 milionów złotych. 18 milionów złotych mieliśmy zabezpieczone w ramach środków unijnych, a pozostała kwota będzie musiała pochodzić z budżetu miasta, więc ta informacja, że zabrakło 40, nie wiem skąd się wzięła, to są takie czasami plotki różne, które są niesprawdzone, niezweryfikowane. Można sprawdzić nawet w budżecie, ile jest wpisane w wieloletniej prognozie finansowej. Choć ja przyznam się szczerze, że przed otwarciem ofert strzelałem, że będzie jeszcze więcej. Wiemy, jak wyglądają w tej chwili kwestie robót budowlanych, więc mnie ta kwota nie przeraża. Byłem na to w pewnym sensie przygotowany i nawet udało mi się trafić przed otwarciem kwotę, która została zaproponowana. Ja cieszę się, bo to, jeżeli wszystko będzie zgodnie z literą prawa, to zielonogórska firma, także tym bardziej będzie robił ktoś...
Exalo Drilling, tak? Ta firma złożyła ofertę.
Tak, były diament, ja wolę tą nazwę diament, bo to Exalo to jakoś ciężko mi się kojarzy, zawsze będzie mi się kojarzyło to z diamentem. Nasz zielonogórski diament, tak o nim kiedyś mówiłem dość często, więc wierzę w to, że coś, na co wszyscy czekamy, z Wyska Nowogrodzkiego, czyli kąpielisko w Ochli, będzie przebudowane. Teraz kwestia będzie Rady Miasta i decyzji Rady Miasta, ale myślę, że to, co powiedziałem, tak jak wszyscy widzą w ostatnim okresie, my mieliśmy mocno niedoszacowane, ale tak z nas taką też przyjęliśmy kiedyś taktykę i tak też postępujemy przy tego typu przetargach, więc to, co powtórzyłem, ja cieszę się z tego, że to, o czym mówiliśmy i to, co wszyscy czekamy, żeby wreszcie, jak przyjdzie lato, można było gdzieś spokojnie z dzieckiem pójść, odpocząć, bo brakuje nam otwartego akwenu, otwartej wody w granicach miasta, będzie zrealizowane. Jest coś na pewno, z czego będziemy dumni. Myślę, że chodzi też o to, żeby to nie było coś, co będziemy nazywali basenem otwartym. To ma być coś więcej. Ma być kompleks sportowo-rekreacyjny. Tak w tym kierunku zawsze idziemy.
Panie prezydencie, jednak pojawiły się głosy krytyki ze strony opozycji. Radny Marcin Pabierowski wprost napisał, twierdząc, że miasto próbuje robić tę inwestycję na przysłowiowego wariata. Taki jest wpis, że lepiej ją podzielić na projekt i wykonanie, a nie budować ją właśnie w stylu zaprojektuj i wybuduj. Co pan na to?
No jak Marcin mówi, że jest wariatem, to ja nie będę z nim polemizował, panie redaktorze. Ja panu powiem w ten sposób. No, ostatnio wielka inwestycja szpital i też było zaprojektuj, wybuduj. I tam Marcin Pabierowski twierdził, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, wręcz jedno z lepszych. Jak my podobne, także no zawsze głupoty gada. Ja już przestałem się, że tak powiem, czasami przejmować tym, co on mówi, bo chciałbym, żeby on wreszcie coś zrobił. Obiecał kiedyś się wziąć za schronisko. Tak się przez 3 lata tym zajmował, że trzeba było zmienić, że tak powiem, osobę odpowiedzialną. Ja chciałbym, żeby on konkretnie wykazał się czymś, co zrobił od początku do końca. Chciałem, żeby się zajął amfiteatrem, uciekł ode mnie z gabinetu, powiedział, że nie chce się tym tematem zajmować. Także najłatwiej jest usiąść i krytykować. Więc, panie redaktorze, no, przypomnę, to też podobnie się zachowywali przy budowie basenu w Zielonej Górze. I też była sytuacja za projekt wybudu i to, żebyśmy nie robili, bo to źle, bo to i tak dalej, i tak dalej. Okazało się na końcu, że jednak trzeba dążyć do celu i ja tutaj, że tak powiem, nie widzę tego, co on widzi, ale on generalnie zawsze szuka dziury w całym, więc są takie osoby, a jak jeszcze mówi, że coś robi na wariata, no to pewnie jest wariatem, więc jak on uważa się za wariata, no to
mówię,
ja
wolę
takiego języka nie używać, bo to na pewno dobrze. Nie robimy tego na wariata, bo przypomnę, że robiliśmy konsultacje, pytaliśmy się mieszkańców, co chcieli, żeby tam było i tak dalej, i tak dalej, także proces dochodzenia do podjęcia decyzji jest dość długi, więc wydaje się, że niektórzy boją się zawsze tego, że coś się w tym mieście pojawi, coś się uda. To tak jak ostatnio próbowali przecież zablokować inwestycję, która trwa, czyli budowę obwodnicy południowej, która jest bardzo potrzebna miastu Zielona Góra, no bo też doszli do wniosku, że chyba już nam nie jest potrzebne, choć zaawansowanie tej budowy jest na poziomie 60%. Także ja myślę, że będę dumny z pana Marcina, bo pan Marcin też zawsze mówi, że najwyższa pora, żeby w mieście była uchwała krajobrazowa na każdej sesji. Ja go na każdej sesji proszę, Marcin, przyjdź z tą uchwałą, przygotuj, złóż ją. Ale on tylko mówi. Czas zakasać rękawy, wziąć się
dobrze
do roboty.
Nie będziemy wchodzili jednak jakby konflikt, powiedzmy, znaczy konflikt, za mocno może powiedziane, ale utarczki interpersonalne między panem prezydentem a radnym Pabierowskim. Mamy ważniejsze tematy, a tym ważniejszym tematem jest między innymi sprawa zielonogórskiego medyka, szkoły z ponad 60-letnią tradycją i decyzją, czy taka uchwała intencyjna zarządu województwa z pytaniami o to, czy przenosić do Sulechowa tę szkołę. No chyba jest chęć na to. Wiem, że na sesji będą się radni zajmowali tą sprawą i administracja pana prezydenta również. Co pan na to, żeby przenieść szkołę do Sulechowa?
No, przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony decyzją, która została podjęta o przeniesieniu szkoły. Nikt z nami tej decyzji nie konsultował, a przykro mi, bo uważam, że można. I dla mnie jakby ta sytuacja jest nie do przyjęcia. Wiem, że jest przygotowane stanowisko apel. Wiem, że mieszkańcy też gremialnie popierają tą decyzję, aby nie zmieniać przeznaczenia tego budynku, więc wierzę w to, że zarząd województwa wycofa się z tej decyzji, która jest nieprzygotowana, błędna, nieskonsultowana z nikim. Robienie czegoś, jak to pan radny Pawierowski przed chwilą w swoim wpisie napisał, na wariata, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Medyk w Zielonej Górze był, jest i będzie. Kształcenie, kiedyś było tam pielęgniarek, gdyby miało być tam kształcenie pielęgniarek, to pewnie byśmy tutaj nie mieli żadnych wątpliwości, ale nikt z nas nie wie, po co mamy to przenieść, jaki jest cel, jaki ma być tego skutek. Ja przypomnę, że jak kiedyś chcieliśmy wybudować tam parking wielopoziomowy, to twierdzono, że to boisko, które jest, musi zawsze być i pozostać, bo tam zawsze będzie szkoła. Więc nie wiem, co takiego się zmieniło, żadnych informacji nie posiadamy. I wierzę w to, że słuchając się głos mieszkańców, zarząd województwa wycofa się z tej błędnej decyzji, bo jak widać brak poparcia społecznego dla tej decyzji jest duży. To znaczy, że społeczeństwo nie wie, co tam się dzieje i jaki jest cel tego.
A do pana dotarło już pismo z zarządu województwa, bo takie głosy też były, że prezydent Zielonej Góry, że do prezydenta Zielonej Góry zostanie wysłane pismo w tej sprawie. Nie wiem, co w tym piśmie, bo o tym już się nie pochwalono. A czy takie pismo dotarło do państwa?
Nie wiem, nie widziałem takiego pisma, panie redaktorze, ale mam takie pytanie. To najpierw podjęliśmy decyzję, że przenosimy, a potem piszemy pismo do prezydenta, że chcemy na ten temat porozmawiać. Chyba nie tak się robi.
Tak wygląda ta ścieżka niestety z tego, co słyszymy.
No więc to dla mnie, no, dla mnie to jest chyba próba ratowania już w tej chwili swojego jakiegoś wizerunku, no bo ja nie uciekam od rozmów na każdy temat, ale te rozmowy to powinny się odbyć przed podjęciem decyzji. Tu decyzja została już podjęta. No, jest projekt uchwały na Sejmie, który mówi o likwidacji medyka w Zielonej Górze, no to każde pismo post factum jest pismem, chyba że to pismo informuje, że ta uchwała została wycofana, ale nie wiem, nie widziałem treści tego pisma, więc ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast to, co powtórzę, no oficjalnie decyzja zapadła związana z tym, że jest próba likwidacji medyka w Zielonej Górze, na co jak widać nie ma zgody, zwłaszcza że chyba zabrakło tego, co jest bardzo ważne w takim przypadku, rozmów. Jeszcze raz rozmów. Ja przyznam się szczerze, że wiem, że to są bardzo trudne rozmowy. Ja przypomnę choćby Jana Skolna, przedszkole, które kiedyś my również likwidowaliśmy i przy pierwszym podejściu również był protest. Myśmy się w tym momencie wycofali z likwidacji tego przedszkola i bodajże po 4 czy dopiero 5 latach udało nam się doprowadzić do tego, że to przedszkole zmieniło swoje przeznaczenie, ale najpierw wybudowaliśmy na energetyków duże przedszkole, tam jest szkoła i wtedy dopiero to Jana Skolna, że tak powiem, udało nam się przeznaczyć na dom dla samotnych mężczyzn.
Panie prezydencie, to ostatni temat miejski. Będziemy mieli w mieście szkołę mistrzostwa sportowego na bazie 7 i pobliskiej szkoły podstawowej, na bazie LO7 oczywiście i pobliskiej szkoły podstawowej. Pytanie, czy taka szkoła rzeczywiście jest stricte sportowa, potrzebna miastu Zielona Góra? Tylu mamy już tych sportowców?
Ja myślę, że od dawna w Zielonej Górze kształci się wiele osób, które uprawiają również sport, jeżeli można stworzyć warunki, które będą im pomagały w tym. To ja jestem zawsze zwolennikiem tego. Zielona Góra jest miastem, które dba o sport dzieci i młodzieży. Ja przypomnę choćby specjalne obiekty, które budujemy właśnie dla młodych koszykarzy. W tym roku powstanie hala dla młodych piłkarzy. Mamy przecież halę dla tenisistów, dla lekkoatletów. Mamy również halę dla akrobatów. Chciałbym, żeby ci, którzy chcą uprawiać sport, mogli to robić zrobić w sposób jak najbardziej płynny, czyli żeby nie kolidowały im zajęcia sportowe z zajęciami edukacyjnymi. Przecież budujemy dzięki wsparciu rządu również szkołę muzyczną właśnie w tym samym celu, żeby można łączyć zajęcia edukacyjne z tymi, które dotyczą pasji tych osób, czyli w tym przypadku sportu, więc uważam, że to jest dobry kierunek. Zawsze należy tworzyć te warunki, które pomogą tym ludziom, żeby mogli uprawiać, czy robić to, co kochają w swoim życiu najbardziej.
Dotąd LO7 nazywano tą szkołą sportową, chociaż ona nie była sportową, a tam klasy, prawda, dla sportowców
mieliśmy
były takie...
klasy sportowe, tak, klasy sportowe to były. To jest takie trochę podniesienie krok po kroku. To jest tak, jak rozmawialiśmy z różnymi dyscyplinami. Każdy chce podnosić krok po kroku swój sposób funkcjonowania, jakieś kształcenia, więc przybywa obiektów, więc również te zmiany organizacyjne mają na celu właśnie polepszenie tej sytuacji dla nich.
Dobrze, panie prezydencie, porozmawiajmy chwilę o polityce. No, pan wywodzi się przecież z Lewicy, to w 2006 roku z tego ugrupowania z Sojuszu Lewicy Demokratycznej został pan prezydentem miasta. Później różne koleje się potoczyły, ale tymczasem lubuskiej Lewicy nie ma. Zostały struktury rozwiązane przez krajowe władze partii. Toczy się wojna o władzę. Jak pan na to patrzy?
Ja oczywiście nigdy nie będę tego ukrywał. Tak, pierwszy raz w 2006 roku startowałem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Byłem członkiem tej partii, byłem przewodniczącym w mieście, więc znam bardzo dobrze tą partię. Znam bardzo dobrze tak naprawdę Bogdana Wątora, bo ten spór nie dotyczy sporu ideologicznego, tylko sporu personalnego pomiędzy panem Wątorem a panem Czarzastym. Ja chyba będę adwokatem diabła, bo z Bogusiem różne nas łączą stosunki.
To wiemy.
Ale to, co się dzieje w tej chwili, to, co się dzieje, to przyznam się szczerze, zaczyna mi przypominać standard białoruski. Bogdan wygrał wybory. Wygrał wybory w sposób demokratyczny. Pan Czarzasty doszedł do wniosku, że mu pan Wątor z pięści się nie podoba, bo jest osobą, która go czasami krytykuje, więc wyrzucił go i rozwiązał.
No, nieważne, tak, kto jak głosuje, ważne, kto liczy te głosy, tak?
To jest białoruska demokracja dla mnie, więc uważam, że Lewica w ten sposób po raz kolejny pokazuje, że nie dorosła do słowa demokracji. Jeżeli demokratycznie członkowie Lewicy wybrali Bogdana Wątora na przewodniczącego, a to, że on się nie podoba panu Czarzastemu, chyba że tam jest kwestia taka typowa, jak Łukaszenka ma u siebie na Białorusi. No więc jeżeli Czarzasty chce być jak Łukaszenka i swoich przeciwników marginalizować, dobrze, że jeszcze nie może zamykać, bo pewnie zamknąłby Bogdana Wątora w jakimś
mocne słowa.
No ale panie redaktorze, czy one nie są prawdziwe? Były demokratyczne wybory. Wygrał je Bogdan Wątor? Może nam się to podobać lub nie, ale musimy to akceptować. To jest troszkę jak z prezydentem Polski. Wygrywa Andrzej Duda, nie wszyscy na niego głosowali, ale trzeba ten wybór zaakceptować, bo uzyskał większość. A nie można mówić, że Duda w tym momencie trzeba go, że tak powiem, no, właśnie tak jak tutaj, odwołać z funkcji, bo nam on się nie podoba.
Nie, dokładnie, szanujmy demokratyczne wybory. To większość wygrywa. To jest najważniejsze. Dokładnie,
Więc uważam, że Lewica popełnia wielki błąd, bo przecież pokazuje właśnie, że nie szanuje wyborów demokratycznych. Nie szanuje tego, co jest najważniejsze w tym wszystkim. To urna, nasz głos decyduje.
Tak było dotąd i oby tak było dalej. I na koniec jeszcze jedno pytanie do pana prezydenta. No w piątek poważny wypadek miał przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim Waldemar Sługocki w Drzonkowie. To się stało niedaleko wojewódzkiego ośrodka sportu. No sam wypadek, no nie będę pytał, bo oczywiście życzymy panu posłowi jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo to poważna sprawa rzeczywiście z tego, co słyszymy, była. Ale spytam pod kątem tego, może czas spojrzeć na te uliczki w Drzonkowie, na te drogi, które być może tam są dość niebezpieczne. Bo jest ograniczenie prędkości, co prawda trzeba tam uważać, no ale doszło do poważnego wypadku.
No cóż, no, na pewno wszystkim, którzy w tym wypadku ucierpieli, w tym również panu posłowie, życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Niestety, wrócę do tego, co było na początku naszej audycji. Jak widać, jeszcze miesiąc temu Platforma Obywatelska mówiła, że nie jest potrzebna żadna nowa droga, która odciąży ruch w Drzonkowie, patrz, obwodnica, która ma to zrealizować, bo twierdzi, że tam jest wszystko w porządku, odpukać. Niestety, jak widać, nie mieli racji, więc jest to wielka tragedia. Tutaj musi to na pewno wyjaśnić policja i winni będą musieli ponieść konsekwencje, mam nadzieję, tylko że nikt nie będzie, że tak powiem, zdziwiony, jeżeli tam będą jakieś konsekwencje, nie będzie prób jakiegoś takiego jakby zamiatania sprawy pod dywan, jak to często jest u polityków, że politycy są tymi, którzy są troszkę inaczej traktowani, jeżeli chodzi o prawo. Tu, jeżeli doszło do złamania prawa, to na pewno te konsekwencje pewnie będą. Teraz najważniejsze, żeby wszyscy wrócili do zdrowia. Myślę, że jest policja, która wyjaśni przyczyny wypadku, który tam się stał. To, co pan redaktor powiedział, są ograniczenia prędkości. Wiem, że nie wszyscy te ograniczenia stosują, więc pewnie tutaj będzie wyjaśniona ta sprawa do końca. Jest to na pewno zawsze trudne, ale nie ma innego wyjścia.
Oczywiście życzymy obu uczestnikom tego nieszczęśliwego zdarzenia szybkiego powrotu do zdrowia, tak jak pan prezydent też powiedział. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie panu redaktorowi i wszystkim państwu. Jeszcze wszystkim miłego i dobrego tygodnia i oby tych wypadków odpukać było jak najmniej, bo każdy wypadek to jest wielka tragedia, zwłaszcza jak są osoby, które są poszkodowane w tym przypadku obie, więc wszystkim oby nigdy żaden wypadek się nie zdarzył i żebyśmy wszyscy zawsze zdrowi byli, tego wszystkim.
I oczywiście uważajmy na siebie. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.